Katyń? Jedna wielka zbrodnia, fałsz przez dziesiątki lat.
Najpierw to była zbrodnia Niemców, a później wyszło, że to Stalin zrobił. Inteligencję oficerów i co, i zakopał pod ziemią.
Zrobili to Rosjanie.
To było coś, czego nie można wybaczyć. Trzeba z tym jakoś przeżyć i tak dalej, ale nie było to ludzkie.
Historia mojego ojca, Alojzego Banacha, jako 17-letni chłopiec, ochotnik, wstąpił do wojska Hallera. Haller tworzył wojska we Francji, tam się tworzyła kolebka zarodku naszej polskości, czyli Polski, bo Polski nie było. To był rok 17. Służył w wojsku do 20 roku. 20 roku nastąpiła demobilizacja i przeszedł do wojska już regularnego polskiego. W 37 roku z wojska przeniesiono go do policji. I w policji pracował jako śledczy, ponieważ znał kilka języków obcych, jako starszy przodownik policji. W 39 roku, 17 września, rano poszedł do komendy wojewódzkiej i nie wrócił o 3, a o 3 zawsze wracał z pracy. I o godzinie 4 z minutami przyszedł, miał 20 minut na spakowanie się. Ciepłą bieliznę wziął i poszedł. Gdzie? Potem ci powiem, do mamy mówi. Bądźcie dobrej myśli, to jest na 3-4 dni. W grudniu dostaliśmy pierwszą pocztówkę od tatusia, że jest w Ostaszkowie, że ma nadzieję, że wróci, że to długo nie potrwa. Niestety nie wrócił. I od tej pory nie wiedzieliśmy już, co się stało z ojcem.
W dniu 13 kwietnia 1943 roku o godzinie 7.15 radio w Berlinie nadało następującą wiadomość.
Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonanych przez bolszewików. Wymordowano tam 10 tysięcy polskich oficerów.
Mogę powiedzieć, że poza moim ojcem, który był zawodowym kawalerzystą, był rotmistrzem. Miałem innego wuja, który był kapitanem KOP-u, to był Korpus Ochrony Pogranicza, generalnie do walki z bolszewikami, on był tylko na wschodniej granicy Polski. Wiem, że w czasie I wojny światowej uciekł z domu na front, dopiero wrócił jako dorosły, brodaty oficer Wojska Polskiego. Walczył na wschodzie, był najpierw w 13 pułku ułanów Wileńskich, bo my pochodzimy właśnie stamtąd. Znany był jako bardzo bojowy oficer. Potem był oficerem w czasie pokoju, typowym oficerem, który nie może awansować w czasie pokoju. Był bardzo hardy, miał bardzo sztywny kark, którego nie lubił giąć. No i później poszedł na front, pożegnał się z mamą, został otoczony przez czołgi sowieckie i to został aresztowany. Był w Starobielsku i był zlikwidowany prawdopodobnie w Charkowie. Ze Starobielska mieliśmy jeszcze kartkę, która przyszła w okolicach Bożego Narodzenia 1939 roku i to już był koniec.
Początkowo nikt w to nie uwierzył. W okupowanej Polsce przypuszczano, że to nowe kłamstwa propagandy Goebbelsa. Gdy jednak zaczęto publikować zdjęcia odkrytych grobów z tysiącami ciał, równo ułożonych jedno obok drugiego, ludzi z rękoma spętanymi drutem kolczastym, zamordowanych strzałem w tył głowy. Kiedy zaczęto publikować nazwiska tych, którzy znaleźli się w sowieckiej niewoli i nagle wiosną 1940 roku zaprzestali korespondencji z rodzinami, kiedy dowództwo polskich sił zbrojnych na zachodzie zaczęło dochodzić, że zamordowani to oficerowie, których nadaremnie poszukiwano na bezkresnych przestrzeniach sowieckiego imperium, by powołać ich do służby pozbawionej kadr oficerskich armii generała Władysława Andersa. Bolesna prawda dotarła do świadomości Polaków. Niemcy powołali międzynarodową komisję, która na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej metodami medycyny sądowej orzekła, że zbrodni dokonano w kwietniu, maju 1940 roku, a nie po zajęciu tych terenów przez wojska niemieckie. Upadła teza propagandy sowieckiej, że to Niemcy winni są zbrodni. Jednocześnie Zachód nabrał wody w usta i w imię dobrych stosunków z Sowietami nawet po wojnie uczestniczył w wyciszaniu sprawy katyńskiej. Taki stan utrwalił się na całe półwiecze. Władze PRL, zwłaszcza w sprawie Katynia, oscylowały między kłamstwem i milczeniem. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku prezydent Rosji Michaił Gorbaczow potwierdził oficjalnie, że winne zbrodni są tajne służby sowieckie. Przez długi okres termin zbrodnia katyńska był odnoszony wyłącznie do 14,5 tysięcy wymordowanych jeńców z trzech obozów. Dzięki dokumentom wydanym stronie polskiej na polecenie prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w 1992 roku można było dopisać do tej listy 7,5 tysiąca więźniów NKWD straconych na mocy tej samej decyzji Biura Politycznego KPZR z marca 1940 roku.
Co znaczy przebaczyć? No jak ktoś komuś kogoś zamordował, no to go to boli. To, że ja mam żal o to, że mi zamordowali ojca, to mam żal, że mi zamordowali dziadka, bo dziadka też mi bolszewicy zamordowali, żeby było już do kompletu. I to jest normalne, że to jest żal, że to jest ból. Ale ja rzeczywiście sobie kiedyś postawiłem to pytanie przed laty. Czy gdyby stanął przede mną taki bolszewik, o którym wiedział, że on wykonywał te egzekucje, czy ten, który podejmował decyzję, czy potrafiłbym mu przebaczyć? I myślę, że dokonałem tego aktu. Bo co oznacza przebaczenie? Przebaczenie oznacza to, że po pierwsze, decyduje się na rezygnację z zemsty. Po drugie, wcale nie muszę rezygnować z żądania sprawiedliwości. To jest zupełnie co innego. Po trzecie, muszę mieć świadomość, podjąć decyzję. Ja cały czas mówię o decyzji, a nie o uczuciu. Że jeżeli by na przykład ten człowiek znalazł się w jakiejś potrzebie, a ja mógłbym mu pomóc, to ja mu pomogę. I w gruncie rzeczy na tym polega wolność człowieka.
Imienne listy ofiar zbrodni, miejsca i dokładne daty śmierci w większości pozostają nieznane. W audycji wzięli udział ksiądz Witold Andrzejewski oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Maria Surmacz.